5 minut po godzinie 22. Dobry wieczór. Kłaniam się pięknie. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23. Hanna Wilczyńska-Toczko. Za tydzień wieczór wigilijny i świąteczne wydanie Nocnych Rozmów. Spotkanie z Reginą Brett, amerykańską pisarką książek, także w Polsce bardzo poczytnych, jak choćby Bóg nigdy nie mruga, jesteś cudem, Bóg zawsze znajdzie ci pracę i ostatnia, kochaj. Więc już zapraszam dziś na spotkanie za tydzień, po Wigilii. To taki dobry czas, żeby posłuchać Radia Gdańsk. A dziś przedświątecznie o piciu naszym powszednim i świątecznym porozmawiamy. Z raportu Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że na głowę Polaka przypada rocznie 12,5 litra czystego alkoholu, czyli dwukrotnie więcej niż światowa średnia i o połowę więcej niż na głowę mieszkańca chociażby Stanów Zjednoczonych. Ale wyprzedzają nas w tych niechlubnych statystykach Białorusini, Mołdawianie, Rosjanie, także Czesi i Słowacy. Mała to pociecha. Model picia dużo i do upodlenia wciąż niestety jest obecny wśród Polaków na weselach, przyjęciach, w sanatoriach, na wczasach, no właściwie wszędzie. Także podczas świąt, które już za chwilę. I dziś porozmawiamy, jak to jest z tym naszym piciem alkoholu. O kim można powiedzieć, że jest alkoholikiem, a kto alkoholikiem jeszcze nie jest? I czy terapia, tak zwany odwyk, długotrwale gwarantuje abstynencję? O skutkach spożywania alkoholu w nadmiarze porozmawiamy, skutkach fizycznych, skutkach psychicznych, społecznych. A dziś Państwa i moim gościem jest Michał Świercz. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam wszystkich słuchaczy.
Michał jest certyfikowanym terapeutą uzależnień. Bardzo cieszę się, że znalazłeś czas, żeby się spotkać ze słuchaczami Radia Gdańsk, bo jesteś niezwykle zajętym terapeutą. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23. 600-306-0606. Państwa i moim gościem jest dziś Michał Świercz, certyfikowany terapeuta uzależnień. Rozmawiamy o piciu naszym codziennym i tym świątecznym. Statystyki pokazują, że pijemy za dużo. A z Twoich obserwacji, Michał, jak to wygląda?
Ja myślę sobie, że myśmy zawsze pili za dużo. Taka jest słowiańska mentalność. Istnieje również przyzwolenie społeczne. No przecież alkohol jest naprawdę sporym problemem społecznym w naszym kraju. Myślę sobie, że około 2 milionów Polaków ma problem z alkoholem, a mimo wszystko jest w sprzedaży, prawda?
No tak.
Jak wskazuje historia Stanów Zjednoczonych, prohibicja niczego nie dała. Natomiast myślę sobie, że to jest kwestia mentalna i statystyki pokazują, że to jest 12 litrów spirytusu. Ja pamiętam, że 10 lat temu to było 8 litrów.
Mhm, czyli więc tendencja zwyżkowa.
Tendencja jest wzrostowa, natomiast z tego, co mówią badania, zmienia się jednak rodzaj alkoholu, który piją Polacy. To jest mniej wódki, więcej piwa, więcej markowych win. To z jednej strony dobrze, ponieważ organizm jakby no troszeczkę lepiej znosi
piwo niż wódka.
Oczywiście, natomiast mimo wszystko i tak uzależnienie powstaje.
Tak.
Wszystko jedno, co pijemy.
Piwem też się upijamy, tam też jest etanol.
Oczywiście.
To nie jest napój bezalkoholowy.
Jak ktoś wypije 10 półlitrowych piw, to myślę sobie, że efekt jest gwarantowany.
Tak, mówisz o przyzwoleniu społecznym i takim zwyczaju, że nie ma zabawy, nie ma spotkania towarzyskiego, nie ma imprezy bez alkoholu.
Oczywiście.
I też ludzie niechętnie przyznają się, ci, którzy widzą, że mają problem z alkoholem i na przykład zdecydowali, że nie będą pić, że mają z nim problem. Jakoś tak jest to wstydliwa ciągle choroba.
Mimo wszystko przede wszystkim wziąłbym pod uwagę mechanizmy uzależnienia, czyli wyparcie, minimalizację, racjonalizację, że jednak jeszcze to nie jest tak źle, no czasami mi się zdarza za bardzo.
Czyli bagatelizujemy.
Bagatelizujemy na maksa. Natomiast inna sprawa jest taka, że tak jak mówię, to przyzwolenie społeczne działa naprawdę w szeroki sposób. W naszym kraju mimo wszystko osoba, która nie pije, jest osobą
podejrzaną.
Inną. Następuje stygmatyzacja, a tego my nie chcemy. Więc myślę sobie, że tu już nie chodzi o wstyd przyznania się komuś, czy nawet samemu sobie, że jesteśmy uzależnieni. Natomiast chodzi o stygmatyzację.
Kiedyś mówiło się przed laty, jeszcze w komunie, kto nie pije, ten donosi.
Dokładnie. I ja myślę sobie, że tak podkorowo to twierdzenie dalej funkcjonuje. Ten ktoś, kto nie pije, w naszym społeczeństwie jest dziwny, jest inny. Coś jest z nim nie tak.
Nie należy do grupy.
Dokładnie. Jak mawiają Rosjanie, inna straniec.
A nie chcemy być inni.
Nie.
Piszą państwo, niestety odwyk niczego nie gwarantuje. Połowa osób wychodząc, pierwsze co robi, to idzie się napić. Alkoholizm jest wtedy, gdy przez alkohol zawalamy ważne dla nas sprawy i mimo wyrzutów sumienia robimy to znowu, pisze Agnieszka. Czy to prawda, Michał?
I jak najbardziej prawda. Picie mimo zgubnych skutków picia jest jednym z symptomów uzależnienia. W skali ICD-10 jest to jeden z podpunktów, który mówi nam, że jest coś już nie tak, że straciliśmy kontrolę, że może nie jesteśmy jeszcze uzależnieni, ale na przykład używamy ryzykownie.
Co to znaczy używamy ryzykownie? Bo teraz sobie wyobrażam, że ludzie, którzy na przykład codziennie piją niewielkie ilości alkoholu, mówią, aha, to ja może używam ryzykownie, ale nie jestem alkoholikiem.
Dlatego, że żeby stwierdzić u kogoś uzależnienie, trzeba stwierdzić więcej symptomów. To jest utrata kontroli. Czyli jak mówią członkowie AA, jeden to za dużo, 10 to za mało. Świętej pamięci profesor Osiatyński mówił, że najlepiej sprawdzić alkoholika, zakładając się z nim, że będzie pił jeden kieliszek dziennie.
Nie uda się.
Nie uda się. No może wytrzyma tydzień. Natomiast chodzi o to, że alkoholik nie potrafi skontrolować swojego picia, kiedy już go zacznie.
Czyli potrzebuje więcej i więcej. Impreza się kończy, a osoba, która jest uzależniona, chce się jeszcze napić.
Osoba uzależniona będzie piła, dopóty nie padnie lub dopóty jest alkohol na stole. Tak to funkcjonuje, tak to działa.
Co to znaczy utrata kontroli? Utrata kontroli właśnie nad tą ilością spożywanego alkoholu, czy utrata kontroli nad tym, co robię po tym alkoholu?
Również. Ja myślę sobie, że przede wszystkim, mówiąc o utracie kontroli, mamy na myśli to, co my po tym alkoholu robimy. Kończy się świadomość, czyli zrywa się film, mówiąc kolokwialnie. Ludzie robią różne rzeczy, wsiadają za kółko, chodzą po, nie wiem, po torach, wpadają pod pociągi. Większość alkoholików nie umiera w wyniku przepicia, ale w wyniku wypadków różnego rodzaju. Spadają ze schodów, nie wiem, potkną się na chodniku, uderzą głową o krawężnik. To są główne przyczyny śmierci ludzi uzależnionych od alkoholu.
A jeśli nawet nie umierają, to na przykład wywołują awantury, których potem nie pamiętają.
Również.
Wdają się w jakieś dziwne rozmowy, wysyłają jakieś SMS-y i potem zupełnie rano nic nie pamiętają. Czy to już jest taki bardzo dzwonek ostrzegawczy?
Jak najbardziej. To jest jeden z głównych sygnałów ostrzegawczych. Jeżeli zrywa się film, jeżeli nie pamiętamy, co robiliśmy dnia poprzedniego po wypiciu alkoholu, to znaczy, że po prostu nie mamy nad tym kontroli. A to jest jakby najprostsza definicja uzależnienia. Brak kontroli nad czymś. Mhm.
Czyli jeżeli ktoś pije codziennie alkohol, wraca z pracy i pije drinka przez lata i nie ma mowy o tym, żeby mu się film zerwał, tylko pije dla rozluźnienia, drinka albo nawet dwa, pracuje i niczego nie zawala, jest czy nie jest alkoholikiem? To jest częste pytanie i w dyskusjach towarzyskich się to też pojawia.
No.
Trudno odpowiedzieć.
Trudno powiedzieć, ponieważ żeby to stwierdzić, trzeba by było z taką osobą zrobić dogłębny wywiad, zobaczyć, czy dana osoba nie ma skutków jakichś ujemnych na zdrowiu na przykład, czy skutków psychicznych.
Nie ma. A jakie mogą być skutki psychiczne?
Przede wszystkim problemy ze snem. Większość alkoholików, których ja znam, przeważnie ma problemy ze snem.
Czyli cierpią na bezsenność.
Oczywiście. Generalnie można powiedzieć, że większość alkoholików jest również uzależniona od leków nasennych. To jest bardzo częsty przypadek. Zresztą delirium tremens, czyli majaczenia drżenne, mówiąc po polsku, to choroba nocy. to wtedy zaczynają się lęki, omamy, jakieś...
Stany psychotyczne.
Stany psychotyczne, bardzo różne rzeczy. Omamy słuchowe, wzrokowe. To się dzieje w nocy.
Ale mówimy o osobach, które wypijają bardzo dużo alkoholu codziennie.
Tak.
A jeśli ten alkohol jest sączony właśnie w niewielkich ilościach, piwo dwa wieczorem, kieliszek dwa wina wieczorem, ale codziennie, regularnie, bo mnie to rozluźnia, bo mnie to relaksuje, mówią takie osoby.
Ja myślę sobie, że nie ma co wpadać w histerię, no jeżeli właśnie chodzi o takie, tego typu wydarzenia. Natomiast jeżeli ktoś ma tendencję do uzależnienia, jeżeli to uzależnienie zaczyna powstawać, to ta osoba przestaje pić dwa drinki. Ta tendencja wzrasta. Przede wszystkim kolejnym jakby dowodem na to, że powstaje uzależnienie, jest wzrost tolerancji. To są 3, 4, 5 drinków, aż w końcu dochodzimy do stałej dawki, czyli do oporu. Póki jest, albo póki stoimy na nogach. Póki wiemy, co się wokół nas dzieje.
A potem już nie wiemy. 603-06-06-06. Michał Świercz, certyfikowany terapeuta uzależnień, jest dziś państwa i moim gościem. Tak przedświątecznie mówimy o piciu naszym codziennym, ale także tym z okazji świąt. Jestem świeżo po lekturze Macieja Maleńczuka Chamstwo w państwie. Pojawiają się tam słowa, że mamy przymus picia. Przy każdej okazji rodzinnej, śluby, chrzciny, wesela jest alkohol, pisze Asia. No to prawda. Mamy przymus picia. Mhm. Maleńczuk też śpiewa rano katolik, wieczorem alkoholik. W jednej z piosenek. Stali słuchacze Magdalena i Szymon z Banina piszą tak. Witamy państwa. U nas w rodzinie w ogóle nie ma alkoholu, a to z tego względu, że nie lubimy. Drugi powód jest taki, że jako strażak ratownik nie chcę pić, bo w każdej chwili może zawieć syrena alarmowa w remizie i mogę być potrzebny. Ktoś może czekać na moją pomoc. Pijemy z żoną po lampce wina z okazji jakiejś naszej rocznicy czy święta. Nie pijemy i nikt nie ma z tym problemu, a nam to wystarcza. Nie myślimy nawet o tym i żyjemy, napisali Magdalena i Szymon z Banina. No bardzo pięknie, panie Szymonie. Bardzo pięknie, ale to nie jest norma w polskich rodzinach.
To znaczy, ja myślę sobie, że jednak mimo wszystko ludzie uzależnieni są w naszym kraju w mniejszości. Chociaż problem uzależnienia od alkoholu jest naprawdę potężny.
Bo ja też myślę o tym takim cichym alkoholizmie, o tym niespektakularnym, że ktoś, nie wiem, podczas imprezy zaczyna się awanturować albo strasznie głośno zachowywać, czy no, robić jakieś różne dziwne rzeczy. Tylko taki alkoholizm w białych rękawiczkach. No,
każdy ma swój repertuar, to wszystko zależy od cech osobowości. Jeden człowiek jest wycofany, siedzi cicho, zagłębia się we własne myśli, inny staje się lwem salonowym albo wszczyna po prostu burdy.
Bardzo dużo mężczyzn na przykład nie wyobraża sobie, żeby zatańczyć na parkiecie na trzeźwo, bo wstydzi się tego.
Sztywność występuje w stawach. Ale tak to sobie tłumaczą.
Po alkoholu jakaś miękkość
oczywiście
się pojawia i odwaga rośnie.
Jak najbardziej huzarska.
603-06-06-06. Dziś z Michałem Świerczem, certyfikowanym terapeutą uzależnień, o piciu alkoholu rozmawiamy. Za chwilę wrócimy do tego, na ile terapia może być skuteczna i na ile no, pomaga wyeliminować alkohol z życia. I czy można na przykład z dużej ilości pitego alkoholu przejść na mniejsze? Czy to już nie jest możliwe? 603-06-06-06. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk. Ktoś pyta, Michał Świercz, certyfikowany terapeuta uzależnień z państwa i moim gościem. Ktoś pyta, czy jeśli ktoś w ogóle nie pije alkoholu, nie mówiąc o osobach, które biorą leki na nadciśnienie, czy to jest normalne, że ktoś w ogóle nie pije alkoholu?
Dziwne pytanie. Myślę sobie, że to jest normalne.
Czy że ktoś może nie lubić alkoholu na przykład.
Ludzie nie lubią mięsa, nie lubią warzyw, niektórzy nie lubią alkoholu. Mhm. Ja myślę sobie, że alkohol jest dla ludzi. I myślę sobie, że problemem jest raczej nadmiar niż jego brak.
To prawda. Tutaj poza anteną rozmawialiśmy i zadałeś takie retoryczne pytanie, a co by było, gdyby tej osobie, która codziennie wypija drinka, czy kieliszek, czy dwa wina, zabrano tę codzienność wieczorną?
Chętnie przyjrzałbym się temu z bliska.
Ja myślę, że byłby dygot, bo jest to jednak taki uspokajacz nawykowy.
Myślę sobie, że z biegiem lat u takiej osoby występuje taki stały element dnia, tak? Powiedzmy sobie, jak u Anglików 5 o'clock, czyli jest ta herbatka. U danej osoby jest ten drink, jest to wino i nagle jeden punkt dnia wypada. Co wtedy?
Taki punkt, który daje odprężenie, daje tak. ulgę po daje całodniowym ulgę. Napięciu.
Godzinkę, dwie rozluźnienia, siedzimy w fotelu, sączymy drinka, słuchamy jakiejś kojącej muzyki i nagle ten punkt dnia wypada.
Co ja wtedy?
Myślę sobie, że mógłby nastąpić taki epizod niepokoju. Ja pamiętam jeszcze z wykładów certyfikujących, że uzależniamy się od stanu, a nie od substancji. Stąd na przykład różne preferencje dotyczące narkotyków, czy też wypitego alkoholu. Jedna osoba preferuje wódkę, druga osoba preferuje wino czy piwo. To wszystko zależy od też, przede wszystkim to są predyspozycje osobowościowe. Głównie widać to, jeżeli chodzi o narkotyki. Tak? Jedni jednak wolą spowalniacze, inni wolą spidziki. Oczywiście operuję tutaj nazwami nieformalnymi. Jeszcze inni bardzo preferują jednak środki halucynogenne.
Bo chodzi o ten stan, oczekiwany stan.
O ten stan, który najbardziej lubimy.
Zdecydowanie zaniżam statystyki, pisze Iwona. Nie jestem inna i nie donoszę jakby co. Lubię wypić wino z przyjaciółmi raz na jakiś czas. Pani Iwono, pozdrawiamy serdecznie. Pisze do nas słuchacz bądź słuchaczka. Potrafię nie pić. Będąc w ciąży nie piłam w ogóle. Ale gdy nie mam aż tak ważnej motywacji, wszystko się zmienia. Gdy nie mam alkoholu, denerwuję się. Nie piję obecnie dużo, właśnie ze względu na dzieci, ale gdy zasną, niemal codziennie wypijam dwa piwa lub dwa kieliszki wina. Czy to już alkoholizm? Pyta słuchaczka.
Ja myślę, że taką diagnozę może postawić tylko i wyłącznie terapeuta.
Po dłuższym wywiadzie.
Tak. Natomiast z pewnością taka osoba ma jakiś problem, ponieważ uzależnienie jest efektem innych głębszych zaburzeń. Często są to zaburzenia emocjonalne. Najczęściej są to zaburzenia emocjonalne, różnego rodzaju traumy, napięcie, którego chcemy się pozbyć.
Nieumiejętność radzenia sobie ze stresem często.
Bardzo często.
Nieumiejętność rozwiązywania problemów w sposób, który nie powoduje właśnie wewnętrznego napięcia ogromnego.
Oczywiście. Albo długotrawiony gniew, złość, również depresja jest bardzo często takim czynnikiem, który powoduje, że ludzie sięgają po alkohol. Chcą się leczyć. Niestety alkohol sam w sobie jest depresantem, ponieważ wypłukuje między innymi magnez z organizmu, a przy niedoborze magnezu epizody depresyjne to standard.
No i tak, człowiek pije więcej lub mniej, ale nagle czuje, że zaczyna się źle czuć fizycznie. Fizycznie, czyli co może mu zacząć dolegać, Michał? Co może zacząć odczuwać w ciele?
Przede wszystkim układ pokarmowy. Zapalenie trzustki, wątroba, stłuszczenie wątroby, marskość wątroby, no, czyli nowotwór. To są różnego rodzaju wrzody na dwunastnicy, na żołądku, zapalenie jelita grubego. Naprawdę spektrum przypadłości jest bardzo duże. Powiedzmy sobie, że zapalenie trzustki to po prostu cukrzyca w późniejszym czasie. Zapalenie wątroby, no wiadomo, później następuje marskość wątroby, no to jest choroba nowotworowa. Wszyscy wiemy, czym to grozi. Jeżeli chodzi o zapalenie jelita grubego, które też kończy się nowotworem. No, w ekstremalnych przypadkach to jest wycięcie jelita grubego i stoma.
Jeśli ludzie mają świadomość tego, czym skutkuje picie alkoholu, tej płaszczyźnie fizycznej, a mimo wszystko piją, to też dzwon ostrzegawczy chyba.
To jest gigantyczny dzwon. Picie mimo wyraźnych
przeciwwskazań,
to jest jeden z czynników, który wskazuje na to, że dana osoba jest uzależniona. Ponieważ nie jest w stanie sobie tego odmówić.
I dana osoba zwraca się po pomoc do poradni, do terapeuty. I tutaj pytanie o skuteczność terapii. Na ile te terapie są skuteczne? Tutaj Asia pisała, nie Asia, tylko Agnieszka, że odwyk niczego nie gwarantuje. Połowa osób wychodząc, pierwsze co robi, to idzie się napić.
Niestety statystyki są nieubłagane. To jest 5, 10, 15% skuteczności.
Niewiele.
Ale zawsze.
No tak.
Ponieważ pamiętajmy, że jedna osoba uzależniona to są co najmniej jeszcze dwie osoby współuzależnione w rodzinie. Czyli tak naprawdę z powodu uzależnienia cierpią razem trzy osoby. Więc problem społeczny jest naprawdę gigantyczny. Więc jeżeli przyjmiemy opcjonalnie, że w Polsce 2 miliony Polaków ma problem, ja nie mówię tu już o stricte uzależnieniu, ale ma problem z alkoholem, to tak naprawdę z tego powodu cierpi 6 milionów. Taka liczba naprawdę robi wrażenie.
No tak, ale jeśli osoba już decyduje się, a to ogromny krok, w ogóle przyznać się, że jest się uzależnionym,
tak.
To pierwszy krok, bardzo ważny, milowy. Drugi milowy krok, zwrócić się po pomoc, czyli uznać, że jestem bezsilny wobec tej substancji.
Dokładnie.
Psychoaktywnej. I taka osoba z wiarą zwraca się do osoby, która może pomóc, że ta terapia przyniesie skutek w postaci, no właśnie, czego? Że będę pił mniej, ale będę mógł pić, bo nie wyobrażam sobie, mówią takie osoby, żebym w ogóle nie pił. Czy to jest możliwe, Michał?
Żeby w ogóle nie pić?
Czy to jest możliwe, żeby pić kontrolowanie, kiedy człowiek już wie i zdaje sobie sprawę, że stracił kontrolę nad tym piciem i że musi codziennie przyjąć odpowiednią dawkę etanolu?
W wielu krajach, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, pojawiły się terapie, które są nastawione na naukę picia kontrolowanego.
Z jakim skutkiem?
Bóg jeden raczy wiedzieć, nie znam żadnych danych, natomiast no są takie teraz teorie, że odpowiednia terapia może sprawić, że dana osoba, która mimo że straciła kontrolę nad piciem, nauczy się z powrotem pić w sposób kontrolowany. Ja mam osobiście, nie mówię tutaj jako terapeuta, tylko jako człowiek, osobiście mam do tego duży dystans, ponieważ no, nie skupiajmy się teraz na alkoholu, ale skupmy się na przykład na słodyczach. Mhm. I powiedzmy sobie szczerze, od cukru również się człowiek uzależnia. I teraz ja na przykład bardzo lubię słodycze. I jeżeli koło mnie leży otwarta tabliczka czekolady, to jest mi bardzo ciężko się skontrolować. Mhm. Najczęściej tej tabliczki nie ma.
Nawet gdybyś przeszedł terapię antysłodyczową.
To jest chyba kwestia mojej wiary w to. Myślę sobie, że mogę się mylić, ale myślę sobie, że to jest takie lizanie czekolady przez złotko. Myślę sobie, że taka osoba pijąca w sposób kontrolowany musi być jednak mimo wszystko bardzo nieszczęśliwa, że nie może sobie dogodzić tak, jak lubi.
I tak, jak pamięta.
Pamiętajmy, że uzależniamy się od stanu. A jeżeli osoba po takiej terapii ma pić, powiedzmy, nie 10 drinków dziennie, a 2, no to gdzie jest jej ulubiony stan? Prawda?
No to jest trudne.
To więc jest... po co w ogóle pić? Skoro nie można uzyskać takiego stanu, jaki się lubi, czyli, mówiąc kolokwialnie, do parteru, to po co pić w ogóle?
Jak długo trwa terapia, która może przynieść skutek? To są spotkania z terapeutą indywidualne, to są spotkania grupowe. To musi trwać w czasie, bo ten nawyk musi się zmienić i trzeba dojść do tych mechanizmów, żeby sobie je uświadomić, które powodują to nadmierne picie.
Wszystko zależy. Form terapii jest naprawdę sporo, natomiast inaczej się podchodzi do ludzi uzależnionych od narkotyków, inaczej się podchodzi do ludzi uzależnionych od alkoholu. Niestety narkotyki robią większe spustoszenie w sferze emocjonalnej, większą degradację, jeżeli chodzi o mózg, czyli mówimy tutaj o zmianach biologicznych.
A te zmiany w mózgu pod wpływem alkoholu przyjmowanego przez, nie wiem, regularnie przez lata następują?
Oczywiście zaniki korowe to jest standard.
Zaniki korowe?
Tak, tak.
Czyli szare komórki, mówiąc kolokwialnie, zanikają?
Oczywiście. Tkanka mózgowa zanika, ponieważ alkohol po 72 godzinach metabolizuje do aldehydu octowego. Tam po prostu mówiąc prostym językiem, nam krąży kwas w organizmie, który po prostu wypala. Co się da? Standardową terapią alkoholową jest terapia, która trwa w takim trybie stacjonarnym 2 miesiące, 8 tygodni. To jest terapia głównie nastawiona na edukację, na warsztaty takie zajęciowe, które pokazują pacjentom, jakie są mechanizmy uzależnienia, w jaki sposób sobie radzić z nawrotami, bo pamiętajmy, że to jest jednak choroba nawrotowa. I może być miesiącami fajnie, a jakieś zdarzenie, nie wiem, życiowe, czy wystawienie się na czynniki zewnętrzne, jakieś wyzwalacze w stylu reklamy, filmy o treści alkoholowej czy narkotykowej, mogą doprowadzić do kryzysu, a w konsekwencji do nawrotu choroby.
Piotr napisał, alkohol dodaje rezonu. No jest coś takiego. To jest to, o czym mówiłam, że niektórzy mężczyźni nie wyobrażają sobie, bo częściej jednak tutaj akurat to, o czym mówię, dotyczy mężczyzn, żeby zatańczyć
bez
alkoholu.
A tak naprawdę alkohol przytępia zmysły i nie odbieramy bodźców lękowych na przykład. One są, tylko my ich nie rejestrujemy.
No tak, ale jesteśmy odważniejsi. Rzeczywiście, często nieśmiałe osoby po alkoholu zaczynają przemawiać, dowcipkować, żartować. Są odważniejsze te osoby wobec płci przeciwnej.
Zgadza się.
To chyba o takim rezonie pisze tutaj Piotr.
Ale jeżeli taka osoba po alkoholu jest zdolna do takich rzeczy, to znaczy, że ona to potrafi. Bo przecież w tej butelce nie ma żadnych składników, które dodają nam tej odwagi.
No, jakiś wyzwalacz to jednak jest ten alkohol, prawda? Tego, co zamknięte.
Oczywiście.
Trzymane w ryzach.
Alkohol przytępia zmysły. I tak naprawdę, jeżeli dzięki alkoholowi przestajemy odczuwać lęk przed tańczeniem, no to w rezultacie wydaje nam się, że jesteśmy odważniejsi.
I to może kusić.
Oczywiście.
Żeby sobie strzelić właśnie dla wigoru, dla rezonu.
Jak mówiło się w dawnych czasach, dla kurażu.
Dla kurażu. No, ale to też jest coś, co może być dla nas na tyle kuszące, co niebezpieczne, tak? Bo możemy coraz częściej po ten kuraż sięgać.
Jak najbardziej właśnie. To jest jeden z czynników, który powoduje, że ludzie się w ogóle uzależniają. W ten sposób załatwiają swoje deficyty. Deficyty w postaci braku umiejętności interpersonalnych, różnego rodzaju lęków, depresji. Niektórzy uzależniają się w ten sposób, że mają problem na przykład ze spaniem i wypijają sobie 2 piwa przed snem, aby lepiej im się spało.
Tak, i 2 piwa sprawiają, że śpią jak zabici.
Tak. No, po roku wypijają 3, po 2 latach 4 i tolerancja cały czas wzrasta.
Powiedz, Michał, czy to zawsze jest równia pochyła najczęściej?
Tak.
Że będzie więcej i więcej i więcej?
Tak, tak. Jeżeli chodzi o alkohol, to tolerancja jest wzrostowa. Oczywiście, jeżeli osoba przestanie pić na jakiś czas, to tolerancja spadnie, organizm się trochę zregeneruje. Natomiast jeżeli chodzi o narkotyki, to tolerancja jest zawsze wzrostowa.
603-06-06-06. Dzisiaj rozmawiamy o piciu naszym powszednim i świątecznym i wyjazdowym. O tym, co robi z nami alkohol, a przecież właśnie po alkoholu dochodzi do przestępstw, dochodzi do morderstw, dochodzi do najróżniejszych bardzo, bardzo złych rzeczy. No, po pijaku ludzie zabijają siebie nawzajem na drogach, giną niewinni ludzie. I to jest, tak jak mówiliśmy na początku, ogromny, ogromny problem społeczny.
Z tego, co pamiętam, to akcja Znicz w tym roku wykazała 1500 osób jeździło pod wpływem alkoholu. To jest naprawdę spora ilość.
Mhm. Ten alkohol jest tolerowany, jest akceptowany, jest, no właściwie do jakiegokolwiek polskiego domu się nie wejdzie i jest się gościem, to zwykle gospodarze proponują kieliszeczek.
Oczywiście. Tak jak mówiliśmy już wcześniej. To jest nasza obyczajowość.
To jest nasza obyczajowość i bardzo trudno z nią walczyć. I trzeba mieć nie lada kręgosłup, żeby na przykład będąc trzeźwiejącym albo trzeźwym alkoholikiem odmawiać w takich sytuacjach. Ja tutaj wracam do tych statystyk, o których mówiłeś, że terapia pomaga 10%, 15% osób no, zachowuje tę abstynencję.
Mhm. No jest, to jest naprawdę presja.
To jest ogromna presja, której trudno nie ulec.
Dlatego takim osobom zaleca się raczej unikanie tego typu sytuacji, bo naprawdę trzeba być osobą bardzo asertywną i stanowczą, żeby powiedzieć nie.
Kiedy wokół wszyscy piją.
Kiedy nie dosyć, że jest ta presja społeczna, no to jeszcze w naszym organizmie najzwyczajniej w świecie pojawia się głód alkoholowy.
Mamy ochotę się napić.
Po prostu mamy ochotę się napić. Mhm. Więc raczej zalecam prewencję niż gaszenie pożaru.
Mhm. Prewencję, czyli unikanie takich
unikanie
miejsc.
Tego typu. Zapobieganie, przewidywanie, gdzie idziemy. Czy u takiej osoby może być alkohol, czy też nie. Mhm. Niestety. Tak jak chora osoba na cukrzycę musi mieć przy sobie insulinę, tak trzeźwiejący alkoholik musi przewidzieć, czy idąc w dane miejsce, nie przydarzy mu się sytuacja zagrożeniowa.
A przed nami święta, 2 dni świąt,
och.
Wigilia, a potem Sylwester.
I karnawał.
Karnawał, prawda?
Tak.
Czyli takie wyzwalacze tego stanu, o który wielu z nas chodzi.
Oczywiście.
Czy można nazwać osobę uzależnioną, której zdarza się przyjść do pracy na kacu, a ostatnio miała egzamin wewnętrzny w firmie, to ta osoba wymiotowała w toalecie, bo piła do pierwszej w nocy, pyta Asia. Czy to jest osoba uzależniona? Przychodzi do pracy na kacu, wymiotuje w toalecie.
Może po prostu było to zwykłe zatrucie.
Więc o uzależnieniu można mówić, jeśli się to pojawia regularnie. Właściwie staje się normą.
Tak.
Takie zachowanie, taki kac i takie sytuacje.
Jest to jedno z kryteriów, ale taka osoba, która przychodzi do pracy, może to było zdarzenie epizodyczne. Naprawdę ciężko jest powiedzieć coś na ten temat, polegając tylko i wyłącznie na sprawozdaniu osób trzecich.
Dlaczego tak wiele osób nie chcę się przyznać do tego, że ma kłopot z alkoholem. Właściwie tak sobie teraz myślę. To jest, o co chodzi? O to, że nie chce się rozstać z tą przyjemnością w swoim życiu? Z tym stanem?
No oczywiście, przecież to jest ulubiona zabawka. Alkohol zastępuje takiej osobie bardzo wiele rzeczy. To jest uspokajacz, poprawiacz nastroju, dodawacz odwagi, stymulator różnego rodzaju, nie wiem, sił witalnych, tak? Chcemy sobie, nie wiem, poszaleć w nocy, no to wypijemy sobie. Będziemy mieli więcej energii, więcej, nie wiem, radości, więcej euforii. Jest takie zjawisko, które nazywa się nałogowym regulowaniem uczuć. No, tak naprawdę polega na tym, że wszystko, każdy element życia u osoby uzależnionej jest załatwiany przy pomocy danej substancji. Mówiąc w największym skrócie, cieszymy się, pijemy. Smucimy się, pijemy. Wygraliśmy coś, pijemy. Przegraliśmy coś, pijemy. Brak okazji, pijemy.
603-06-06-06, SMS-owy numer do nocnych rozmów. Dziś o piciu naszym powszednim i świątecznym. Ktoś pisze, alkohol to degradacja, spadek komórek, impotencja.
Również.
Jak to z funkcjami seksualnymi przy nadużywaniu alkoholu sprawa wygląda?
To znaczy na początku pozornie libido idzie do góry. Natomiast potem, tak jak już to powiedziałaś, to jest równie pochyła. Czyli wszystkie funkcje organizmu po prostu lecą na łeb na szyję. Skoro nasz główny komputer pokładowy przestaje funkcjonować w sposób prawidłowy, no to nie ma szansy na to, żeby funkcje seksualne były w porządku. Następuje kolejny powód frustracji, żalu.
Złości. No i trzeba się napić.
Oczywiście, że tak. Wszystko skupia się na jednym.
Zbliżają się święta, zbliża się Sylwester, czyli taki właściwy karnawał picia. I rozmawialiśmy tutaj znowu podczas piosenki, że ludzie zamarzają, nie tylko bezdomni.
Nie tylko. Tak jak mówiliśmy tutaj w trakcie piosenki, ja pamiętam sytuację w czasie zimy stulecia w 79 roku, gdzie ludzie wracając z Sylwestra zamarzali. Alkohol powoduje pozorne ogrzanie. Natomiast kiedy dana osoba pod wpływem alkoholu jest wystawiana na czynniki zewnętrzne w stylu mróz, zimno, wiatr, to następuje gwałtowne wychłodzenie organizmu. Można zasnąć i już się nie obudzić. Takich przypadków jest naprawdę sporo. Ludzie ubierają się pod wpływem alkoholu bardzo cienko, ponieważ wydaje im się,
że jest ciepło.
Tak jak już wcześniej mówiłem, nie odczuwają wielu bodźców, ponieważ te bodźce są przytępione. A potem długi powrót do domu. Nie daj Boże, zgubimy drogę. Taksówek nie będzie. Wpadniemy pod wpływem kurażu na fantastyczny pomysł powrotu na piechotę. Na przykład 10 kilometrów. To jest bardzo niebezpieczne. Dodajmy do tego śnieg, lód. Tak jak mówiłem, wypadki, złamania, mogą nastąpić znacznie gorsze urazy. Pamiętam, że znajomy, który pracuje jako ratownik medyczny, mówi, że no, największe obłożenie jest w Sylwestra. To są wypadki, to są pobicia, to są bójki. Dzieją się różne rzeczy. Naprawdę zalecam umiary.
A wiesz, co mówisz? Krótko mówiąc.
Tak.
Ania pisze, witam Państwa, będąc instruktorem w harcerstwie, mówiono na mnie zuch, bo nie spożywałam alkoholu. Już w rodzinie męża szwagierki ciągle mówiły, że się wywyższam. Ciężkie życie, pisze Ania.
Tak.
No właśnie, zarzut, że ktoś się wywyższa. Z nami się nie napijesz?
Mhm.
W marcu minie 25 lat, jak mój wujek nie pije alkoholu, pisze Iwona. Nie ma problemu, żeby bywał na imprezach, gdzie jest alkohol. Nawet czasami sam polewa. Po 25 latach może to już jest możliwe, żeby polewać alkohol samemu, nie sięgając po niego.
Możliwe. Nie wiem, nie jest to zalecane. Natomiast sam fakt, że dana osoba nie pije od 25 lat, no to już jest naprawdę duży sukces.
To jest zwycięstwo. To jest nowe życie.
Tak.
Właściwie. Mhm. Czy nasze komórki w mózgu, nasza wątroba, nasza trzustka mogą się zregenerować, jeśli ktoś pił na przykład 20 lat, a w pewnym momencie idzie po rozum do głowy i definitywnie rzuca picie?
Jeżeli chodzi o komórki, szare komórki, to szare komórki się nie odbudowują, ale pamiętajmy, że my używamy tak naprawdę 10, 15, to znam różne dane, jeżeli chodzi o używanie powierzchni mózgu. Natomiast zniszczone powierzchnie przejmują właśnie te zdrowe. Oczywiście, jeżeli główne połączenia synaps nerwowych są nieuszkodzone, to nie ma żadnego problemu. Jeżeli chodzi o wątrobę i nie jest ona zniszczona w stopniu znacznym, to wątroba się regeneruje. Gorzej jest z trzustką. Bo trzustka się niestety nie regeneruje. Jeżeli ktoś tą trzustkę ma uszkodzoną, to niestety jest skazany na dietę już przez całe życie.
Moja siostra nadużywała alkoholu z mężem. Teraz jest sama. Minęły 2 lata od śmierci męża, a nadal nie może poradzić sobie z nałogiem. Jak jej pomóc?
Terapia.
Tylko właśnie, czyli taka bliska osoba powinna namawiać osobę, która nadużywa alkoholu, na terapię?
Jak najbardziej. Wspierać, namawiać, nie wiem, pójść razem z taką osobą, bo to jest naprawdę duży stres. Tak jak mówiłaś wcześniej, wstyd, bo tak. Jednak to jest...
No przyznanie się do słabości.
Dokładnie.
Do niemocy.
Że jesteśmy bezsilni, jak mówi pierwszy krok AA wobec alkoholu. Ja myślę sobie, że wsparcie bliskiej osoby jest naprawdę ważne w podjęciu takiej decyzji. Znacznie łatwiej, myślę sobie, idzie się do jakiegoś ambulatorium odwykowego, kiedy przy nas jest bliska osoba, która nam dobrze życzy.
A meetingi AA, co o nich myślisz? Czyli takie oddolne społeczne ruchy.
Ja znam wiele osób, które jest czynnym uczestnikami
takich meetingów.
Tak. I uważam, że jeżeli ktoś naprawdę uczciwie pracuje nad tymi krokami.
12 kroków.
12 kroków, 12 tradycji, ale przede wszystkim te 12 kroków, to uważam, że oni naprawdę mają dużą szansę, żeby wyjść z uzależnienia. Oczywiście filozofia ich polega na zupełnie czymś innym. Natomiast ja znam wiele osób, które nie pije od parunastu lat, które uczciwie pracują nad tymi krokami. Pamiętajmy, że większość systemów terapeutycznych wzięła swoje początki właśnie od tych 12 kroków, które tam w 1935 roku powstały.
Tak.
To jest bardzo mądra droga.
Maria pisze, kiedyś pracowałam z osobą, która po kilku godzinach wychodziła na korytarz i wracała po chwili w zupełnie innym stanie. Dla mnie to był ogromny stres. Wszyscy w zakładzie o tym wiedzieli i ja, mając najkrótszy staż, musiałam godzić się z taką sytuacją. Odzyskałam radość życia, kiedy zmieniłam pracę. No tak, dla otoczenia to też osoba pijąca może być
uciążliwa.
Ogromnie stresująca.
Stresująca, przede wszystkim też niebezpieczna.
Michał, dziękuję bardzo. Myślę, że to ważna audycja przed świętami.
Ja również dziękuję.
I przed Sylwestrem, kiedy to alkohol leje się szerokimi strugami, uważajmy na siebie. I bądźmy...
Bądźmy czujni.
Czujni i mądrzy. Tak myślę. Michał Śwircz, certyfikowany terapeuta uzależnień, był Państwa i moim gościem. Wszystkiego dobrego i jeszcze raz zapraszam do słuchania za tydzień w Wigilię spotkania z Reginą Brett w świątecznym wydaniu wigilijnym Nocnych Rozmów. Reginą Brett, amerykańską pisarką bardzo, bardzo poczytnych książek w Polsce. Do usłyszenia, Hanna Wilczyńska.
Pozdrawiam wszystkich.
Kłaniam się, dziękuję bardzo.
Kłaniam się również.